studiu Radia Kraków już nasz gość, pan Maciej Korab, psycholog pracujący m.in. z osobami bezdomnymi, nauczyciel akademicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I kiedy ostatnio się widzieliśmy z panem Maciejem, to rzucił takie zdanie: nie należy ważnych decyzji podejmować w okresie zimowym. I ja pomyślałam, że to jest świetny temat na kolejną rozmowę i bardzo dziękuję, że pan przyjął zaproszenie, bo dobrze jest rozwinąć to zdanie. Dlaczego nie należy ważnych życiowych decyzji podejmować zimą? Przecież to jest ten czas, kiedy mamy te postanowienia noworoczne, tak, kiedy zaczynamy coś od nowa, jest ten nowy rok.
Tak, tak. Na pewno mamy nowy rok, mamy jakieś tam okazje towarzyszące tym naszym ogromnym zmianom, jednodniowym, często się śmieję, ale powinniśmy rozróżnić pierwsze takie kilka obszarów, czyli obszar taki psychologiczny, biologiczny i społeczny. W okresie zimowym, no jak wiemy, jest mniej słońca, tak? To negatywnie wpływa, raczej wpływa na obniżenie poziomu serotoniny w naszym organizmie, czyli tego neuroprzekaźniku potocznie zwanym hormonem szczęścia, tak? Serotonina. Kolejnym aspektem takim biologicznym to jest zwiększenie poziomu produkcji melatoniny. Jest krótszy dzień, jest więcej godzin ciemno, prawda, o 8:00, to już się tak dopiero jasno robi, prawda, gdzieś tak styczeń, czerwiec, raczej styczeń, grudzień. A przez większość dnia, no mamy jednak ponury, smętny wyraz takiej późnej jesieni w tym momencie. W tym momencie to panuje taka bardzo późna jesień. Okresie gdzieś tam obniżenia nastroju i tej depresji sezonowej, ten okres zaczyna się najczęściej od późnej jesieni aż po taką zimę. To dopiero te odwilże, te pierwsze odwilże tej zimy, pierwsze krokusy, przebiśniegi.
No takie dni, nam, kiedy słońce świeci, dzisiaj jest taki piękny, dzisiaj, dzień, tak, słoneczny. Zimny, ale słoneczny.
W tamtym tygodniu było o wiele cieplej. Było po 7-8 stopni. Tak? To już czuliśmy tą wiosnę, tą nadzieję, tą, ach, by się chciało powąchać jakiś piękny kwiatek, pobiegać z jakimś motylkiem, spędzić jakoś miło czas. I tu bym wyróżnił te czynniki biologiczne. Oczywiście też pogorszenie koncentracji, co skłania nas niekorzystnie na podejmowanie decyzji, bo częściej są to decyzje podejmowane ze względów takich pesymistycznych. Tak? A powinienem zmienić pracę, nowy rok, no, powinienem coś zmienić, prawda? Tylko co wtedy w takim przypadku powinniśmy zmienić? Powinniśmy jednak się zastanawiać i szukać tych więcej niż jednej przyczyny, na przykład do zmiany pracy. Nowy rok, to wszyscy zarabiają lepiej ode mnie. Nie wiem, czy to jest dobry powód. No może, ale czy najlepszy?
Pytanie, czy rzeczywiście ci wszyscy zarabiają więcej niż ja? To, że ktoś mówi, że więcej zarabia, nie oznacza, że więcej zarabia. Czasami tak. Ludzie lubią budować takie mity wokół siebie po to, żeby inni ich lepiej oceniali. I to bardzo deprymująco działa na tych innych.
Tak, to jest ten wpływ negatywnych emocji na podejmowanie decyzji. Tak, ja jestem komuś, ktoś mi jest jakiś zazdrosny wobec czegoś, tak, albo ja komuś zazdroszczę jakiejś lepszej pracy, albo lepszych zarobków, a pytanie, ile ktoś na to wszystko poświęci swojego czasu.
I swojego życia.
I swojego życia. To jest bardzo ważna kwestia. Są pewne wartości, które wydają mi się takie stałe i nie szukałbym ich ani w kieszeni, ani w banku, w koncie bankowym. Szukałbym je w głowie i w sercu. Tak, to są te wartości, które gdzieś tam zawsze z nami pozostają i nimi się powinniśmy kierować w życiu.
Tylko jeżeli ktoś nie ma wyrobionego takiego odpowiedniego kanonu wartości. No i właśnie, co to znaczy odpowiedni kanon wartości? Dla każdego to może być coś innego.
To będzie na pewno bardzo mocno subiektywne. Ale w psychologii rozróżniamy takie dwie ścieżki dotyczące wartości. Instynkt moralny, czyli coś, co zakładam, że jest dla nas moralne, często wypracowane społecznie, i sam system wartości, który ja sam postanowiłem sobie obrać. Czyli ta wartość będzie dla mnie nadrzędna, prawda? Czy tam rodzina, spokój, miłość, ojczyzna, prawda? Bóg. To są te wartości, które sami gdzieś tam obieramy, ale też jest ten instynkt moralny, czyli no nie powinniśmy zabijać, tak? Nie powinniśmy kraść. To jest bardziej związane właśnie z tym instynktem moralnym. Czyli coś, co już wiemy, co jest dobre, a co jest złe. Rozróżniamy te takie kwestie na takim poziomie społecznym.
Ale to też musi się wykształcić.
Na pewno. Ogromny ma wpływ rodzina, ogromny ma wpływ na nasze środowisko, nasze decyzje życiowe, bo tak naprawdę dorastając podejmujemy szereg kroków, szereg decyzji, które wpływają na całe nasze życie. I to nie jest tylko Sylwester. Możemy się skupić na Sylwestrze i podjąć decyzję, że ja w tym roku na przykład zmienię pracę albo zacznę biegać, powiedzmy. No pytanie, na ile będę wytrwały w tym swoim postanowieniu. Czy to jest postanowienie jednodniowe, czy całoroczne? I tak naprawdę dzisiaj jest 4 lutego. Czy dzisiaj jest jakaś duża różnica pomiędzy Sylwestrem. Może to dzisiaj jest ten dzień, gdzie warto podjąć jakieś życiowe decyzje.
Wyszło słońce. Jesteśmy na haju.
Tak, to nam na pewno pomaga. Witamina D.
No właśnie, pan powiedział, że nie należy tych ważnych decyzji podejmować w okresie zimowym, kiedy jest ciemno, kiedy jest ponuro, kiedy jest taka depresyjna aura. Ale czy należy podejmować je pod wpływem właśnie serotoniny, tego haju chwilowego, że jest fajnie, jest ciekawie, jest kolorowo?
Oczywiście ze skrajności w skrajność to są bardzo niebezpieczne ścieżki podejmowania decyzji. Powinniśmy bardziej podejmować te decyzje z jakimś przemyśleniem, z jakąś refleksją.
Racjonalnie.
Starać się to robić racjonalnie, prawda? Są takie dwie ścieżki, racjonalnie i doświadczeniowo. No i tu powinniśmy jednak racjonalnie podejmować te decyzje, zarówno w lecie, jak i w zimie.
Ale kto nie ryzykuje, to nie pije szampana, mówią.
To prawda. Chociaż z tym szampanem to czasami bym się wstrzymał.
Tak, uważajmy, bo to alkohol.
Tak, to jest alkohol. Nie powinniśmy podejmować decyzji po alkoholu. To na pewno taka kwestia jest związana może z tym Sylwestrem i gdzieś tam o północy z jakimiś postanowieniami noworocznymi. Co do tej jeszcze presji zmiany i tym naszym kochanym Sylwestrem, tym świętem zmiany, to jakie korzyści płyną z tego, że w jeden dzień podejmiemy jakąś kluczową decyzję w naszym życiu? No właśnie, tu by się trzeba było zastanowić. Albo każdy z nas powinien sobie zadać takie pytanie, czy zrealizowałem postanowienia z tamtego roku? Tak, jest dopiero styczeń. Dzisiaj przeczytałem taki bardzo fajny tekst, że w 2025 roku styczeń to będzie mój miesiąc próbny. Tak, od lutego zaczynam nowy rok. No już mamy luty. To już może warto sprawdzić coś, zweryfikować te postanowienia noworoczne z Sylwestra i gdzieś teraz może podejmować decyzję.
Tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Z psychologiem Maciejem Korabem rozmawiamy o tym, że ważnych decyzji życiowych nie należy podejmować w okresie zimowym, kiedy jest ciemno, smutno, buro i ponuro. No każdy czasem doświadcza obniżenia nastroju i to jest rzecz absolutnie naturalna. Tylko, że nie każdy jednakowo potrafi radzić sobie z tym obniżeniem nastroju. Komu łatwiej? Kobietom?
Czy mężczyznom? Może łatwiej osobom, które mają...
Niezależne od płci,
ale pewnie od zasobów takich własnych. Tak? Trzeba kumulować zasoby, trzeba zbierać te zasoby, żeby sobie poradzić na moment próby. Tu można byłoby się odwołać do ludzi, którzy coś trenują, ćwiczą. Tak? Po co trenujemy na przykład na siłowni, biegamy albo uprawiamy jakieś inne sporty? Tak? Pewnie też dla zdrowia. Ale dla zdrowia, żeby to nasze ciało w momencie próby zdało egzamin. I tak samo powinniśmy robić z naszym umysłem. Trenować nasz umysł. Żeby nasz umysł na moment próby był gotowy, żeby nam pomógł. Można byłoby sobie tutaj zadać pytanie, jak często spędzam czas sam ze sobą? Ile to jest na przykład skali tygodnia, dnia? Tylko odwołać się tak naprawdę do takiego pełnego czasu sam ze sobą. Nie czytając książkę, słuchając muzyki, słuchając podcastów, sprzątając, tylko także potrafię usiąść i zatrzymać się sam ze sobą z własnym takim, z taką własną refleksją, z własną dyskusją. Jak w psychologii mówimy właśnie takim dialogowym ja, czyli o tym głosie w naszym wewnętrznym, gdzieś tam w głowie, bo każdy z nas prowadzi jakiś taki wewnętrzny dialog. W różnych sytuacjach często to
niektórym
się odbija.
To nieustająco w
tak,
głowie
tak,
cały
overthinking,
czas.
Tak? Dlatego trzeba nad tym popracować. Trzeba nad tym popracować, bo dzisiaj może się udać, że podcast zajmie moje myśli. Tak? Ja ostatnio widziałem gdzieś tam znajomi pokazywali, że na Spotify już jest są takie podcasty do spania. Tak? Żeby cały czas dudniło coś w głowie, prawda? Dudniło, cały czas zagłuszało.
Zajmowało myśli, żeby nie uciekały tak. I nie ruminowały na
tak,
przykład.
Na całe nasze obszary życia, takiego codziennego. Dlatego może warto sobie czasami coś, co nas jakaś taka myśl atakuje przed snem, może powiedzmy, że atakuje, później sobie ją przepracować w ciągu dnia. Jak z czym jest związana? Może jest związana z jakimś strachem, z jakąś nieprzepracowaną relacją. Bo moglibyśmy mówić o takich naszych złych wspomnieniach z dzieciństwa, ale też takich wspomnieniach, które idealizujemy bardzo często. No, jakąś tam relację z kimś i gdzieś to do dzisiaj na nas się rzutuje. Te kwestie właśnie związane z taką, z tym myśleniem naszym, naszymi własnymi zasobami.
To wielka sztuka nie myśleć.
Właśnie trzeba myśleć. Jakiś czas temu też natknąłem się na artykuł, który był poświęcony temu, że osoby tam, ludzie za dużo myślą. No właśnie nie. Za dużo może źle myślą. Tak? Okay. Powinniśmy jednak szukać
tego... Za dużo
tego,
tych robaków.
Tak, za dużo tych myśli takich...
Robaczywych.
Robaczywych, myśli. Takich no niesprzyjającym nam. Prawda? Niesprzyjającym naszym gdzieś tam podejmowaniu decyzji. Może nawet czasami przecenieniu własnych możliwości. To też mogło być związane z tym myśli. Tak? Albo z brakiem jakiejś długotrwałej strategii działania w codzienności naszej. No mało rzeczy można zrobić tak tu, teraz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak od ręki. Warto gdzieś tak jednak zaplanować ten długotrwałą falową strategię. Na przykład o dyscyplinie umysłu. Mhm.
Powoli zbliżamy się do tematu, o którym też chciałam, żebyśmy porozmawiali, to znaczy o samobójstwach.
Tak.
To jest taka mroczna liczba, niedoszacowana w Polsce, gdzie mężczyźni 4- czy 5-krotnie nawet tak. częściej z sukcesem, tu używam z ostrożnością tego słowa sukcesem, no w każdym razie rzeczywiście kończą swoje życie po próbie samobójczej. Z czego to wynika, skoro nie jest to zależne od płci, ta sztuka radzenia sobie?
Pierwsza kwestia, mógłbym troszeczkę przybliżyć statystyki. Mhm. Czyli w 2024 roku samobójstwo popełniło prawie 5 tysięcy osób. Z czego 4 tysiące to jest mężczyzn, czyli około tam 85%. Prób było około 10 tysięcy wśród mężczyzn i kobiet.
To pewnie jest niedoszacowane.
Tak, na pewno, bo wiele prób jest niezgłaszanych. Oczywiście mamy ogromny atut tego, że jako społeczeństwo jesteśmy bardziej świadomi już problemów, świadomi zdrowia psychicznego. To jest ogromna waga dla nas. To jest coś tak ważnego jak zdrowie fizyczne, bo oczywiście są też problemy psychosomatyczne związane na przykład ze stresem i jak stres wpływa na nas negatywnie, na nasze zdrowie. Z czym to może być związane? Odwołałbym się pewnie, wiele tutaj można było szczegółów, wiele tutaj można było aspektów wyróżnić. Odwołałbym się chyba szczegółowo do inteligencji emocjonalnej. I do takiego podziału. W psychologii wyróżnia się kilka takich filarów inteligencji emocjonalnej. Jednym z nich jest empatia, a drugim filarem to jest kontrola emocji. No i jakbyśmy musieli tutaj rozróżnić kobieta, mężczyzn, to kobiety najczęściej przeważa u nich ta empatia, mają wyższe wyniki w empatii, a mężczyźni w kontroli emocji. Tak? Czy ja będę kontrolował całe swoje emocje? To ja tu będę wpływał na to, co ja myślę, albo jak ja działam w tych zachowaniu i tłumienie to w sobie. To jest ogromny problem. Pierwsi chyba na świecie zwrócili na to uwagę Japończycy. Można było sobie sprawdzić i każdego zachęcam w ogóle do takiego zagadnienia jak śmieć karyoshi. To było spowodowane głównie stresem i przepracowaniem wśród mężczyzn w Japonii, bardzo młodych, bo to najczęściej młode osoby umierały przez właśnie wskutek tego przepracowania. I no, mężczyźni najczęściej no, nie rozmawiają o swoich problemach albo rozmawiają po alkoholu, tak? Bo wtedy jest podobno łatwiej.
Muszą się podlać alkoholem, żeby się otworzyć.
Tak, no, gdzieś tam jest taka narracja społeczna. Też ogromny wpływ na nas ma społeczeństwo i normy społeczne. No, czy przyjmuje się coś za coś takiego tradycyjnego, że to mężczyzna, nie wiem, będzie płakał przed kobietą i opowiadał o swoich problemach.
Chłopaki nie płaczą.
Chłopaki nie płaczą, tak? Dlatego nad tym powinniśmy zawsze pracować, że jednak każdy ma prawo do realizacji swoich emocji. Tak? Każdy z nas ma swoje własne emocje, o których trzeba się nimi dzielić. Tymi dobrymi i też tymi złymi. Trzeba się dzielić z drugim człowiekiem, trzeba szukać tego wsparcia, bo też problemem społecznym, problemem w przypadku samobójstw jest właśnie taka alienizacja ze społeczeństwa. I to też w okresie zimowym jest duży problem, no bo w lecie są grille, wyjazdy na wakacje, prawda? A zimą jednak często ograniczamy te wyjścia społeczne, często ograniczamy się gdzieś tylko na przykład do pracy. No jeszcze dobrze, jak teraz ktoś pracuje stacjonarnie, no, jak ktoś pracuje online, to czasami może przez jakiś dłuższy okres drugiego człowieka nie widzieć.
Tu znowu na chwilę stawiamy kropkę, ale wrócimy jeszcze do naszej rozmowy. Mówiąc o tym, że ważnych decyzji nie należy podejmować w okresie zimowym, z panem Maciejem Korabem, psychologiem pracującym między innymi z osobami bezdomnymi. No doszliśmy do tematu depresji męskiej także, która jest coraz lepiej zbadana i coraz głośniej o niej się mówi i coraz odważniej. Mężczyźni już mają siłę powiedzieć tak, nie radzę sobie ze swoimi emocjami, nie topią już swoich smuteczków w alkoholu, tylko odważnie mówią, że sobie nie radzą.
Tak. Warto tutaj wspomnieć o samej diagnozie, o samym kwestii na przykład tego rozróżnienia tej sadu, a obniżenia nastroju, czyli no nie diagnozujemy się sami. To jest taki jeden z pierwszych kroków w przypadku też depresji, ale ogólnie każdego gdzieś tam naszego problemu, każdy naszej tam niedoskonałości w ciągu dnia. Warto było się zwrócić z tym do specjalisty, warto było poszukać pomocy. W zasadzie w każdej sytuacji w naszym życiu powinniśmy szukać tej pomocy. Tak? Najodważniejsza rzecz, którą możemy zrobić, to powiedzieć: potrzebuję pomocy. Tak? To nie jest nic takiego strasznego. U nas mężczyzn chyba pracujemy nad tym. Tak? Pracujemy nad tym, żeby powiedzieć: potrzebuję pomocy. Też widzę często po pacjentach, że potrzebują mężczyźni momentami, czasami niektórzy pacjenci moi potrzebują więcej czasu, żeby się tak otworzyć. Żeby naprawdę porozmawiać o tym problemie, bo często nasze problemy są jak góra lodowa. Widzimy tylko czubek. A te problemy, które się tam pod wodą kryją, to są te problemy takie filarowe. Takie nasze główne te problemy. Widzimy jakiś tam czubek, czyli coś, czym się stresujemy, na przykład zmianą pracy. A tu się okazuje, że ogromnym problemem są na przykład relacje w domu, relacje w rodzinie. Jakieś takie nasze pewne niedoskonałości, z którymi staramy się cały czas walczyć, a najgorzej, jak walczymy z nimi tak, że my ich nie dostrzegamy. Tak, staramy się ich nie dostrzegać, że nic się przecież takiego złego nie dzieje. Że mam zły humor, że odstępuję ostatnio od na przykład spotkania z bliskimi, no to się przecież nic nie dzieje. A wręcz przeciwnie, może tu być już jakiś taki pierwszy sygnał, że trzeba zadbać o swoją taką estetykę, może też czystość takiego umysłu naszego. Zadbać o to właśnie, co się z nami dzieje, jak się z nami dzieje, zastanowić się nad tym, co czuję w tym momencie. Może od tego warto zacząć. Zastanowić się, co czuję w danym momencie, w tym momencie, związane z jakąś sytuacją.
Relacje w życiu są najważniejsze i dobrze jest to sobie powtarzać swoim dzieciom. Tak. Często jest tak, że kobiety rozładowują swoje problemy poprzez relacje z innymi kobietami. Tymczasem mężczyźni, ta słynna męska przyjaźń, to nie jest przyjaźń pozwalająca właśnie na rozwiązywanie problemów, tylko to jest przyjaźń w działaniu, w chodzeniu razem na wycieczki, w wędkowaniu wspólnym, w piciu niestety też często alkoholu wspólnym.
Tak. Dlatego warto zadbać o taką zdrową relację w takim razie. No, wziąć kumpla i pójść, nie wiem, pograć w squasha. Albo pójść na basen.
No
albo
dobra, pogracie, popływacie, ale nie pogadacie. Otwarcie.
Też porozmawiamy.
Bo jeden przed drugim udaje bardziej silnego mężczyznę.
Panie redaktor, może to jest też takie związane z tym, że bardzo dużo znajomych mam też psychologów, albo bliskich przyjaciół, którzy też nie są psychologami. I wydaje mi się, że my bardzo dużo rozmawiamy. Też chyba związane jest z tym, że zadajemy sobie różne pytania. Tak? Takie związane z taką naturą codzienności szczęścia. Tak? Jakie masz marzenia? Jaki twój dzień dzisiaj był, związany może z takimi czasami błahymi rzeczami, dla nas może się wydawać, ale to jest jak ważne jest podzielenie się tym, co dzisiaj się stało u mnie. Coś pozytywnego, coś szalonego, coś ciekawego. I to nie musi być zawsze wspólne z alkoholem, związane z alkoholem, albo nie powinno być.
Czyli to nie jest tak, że mężczyźni rozmawiają tylko o tym, jaki samochód akurat mają albo chcieliby kupić, tylko też rozmawiają o emocjach?
Może dlatego, że nie jestem fanem motoryzacji.
A to jest pan nietypowy.
Może nie jestem fanem motoryzacji, za piłką też nie przepadam, to może dlatego doszukuję się takich tematów gdzieś takich związanych z sensem życia i taką codziennością i takim pięknem codzienności, bo powinniśmy pamiętać o tym, że ze szczęściem jest jak schodzeniem na grzyby. Jak przychodzimy w pierwszy dzień do lasu, to możemy znaleźć ich bardzo mało, ale z czasem uczymy się wyszukiwać wśród ściółki tych grzybów. I tak jest ze szczęściem, tak jest z uśmiechem. Szukajmy tego uśmiechu, szukajmy tej radości i szukajmy tego sensu życia. Bo to ten sens życia będzie nas napawał do dalszej, odważnej drogi przez to
szalone
życie. Ikigai. Zachęcam wszystkich do zapoznania się właśnie z Ikigai, bo to jest taka japońska technika poszukiwania sensu życia. Wyróżnia się tam cztery takie filary. Pierwszym to jest to, co kocham. Drugi to jest to, co lubię. Trzeci to jest to, za co ktoś chce zapłacić. No i trzecie to jest to, co jest potrzebne światu. I z tych czterech filarów znajdujemy swoją taką przestrzeń takiego właśnie sensu życia. Sensu życia.
Pracuje pan z osobami bezdomnymi w kryzysie bezdomności. To są osoby, które często dotarły już na sam kraniec tego braku szczęścia, braku zdolności widzenia szczęścia.
Tak. Tam to jest ogromny problem, ponieważ to jest problem związany z różnymi czynnikami społecznymi, zdrowia psychicznego, najgorzej ekonomicznymi w tym momencie. ale też używek, różnych używek. Zaczynając od alkoholu, kończąc na narkotykach. To są bardzo niebezpieczne jakby zakamarki naszego życia, że uciekamy na przykład od problemów alkoholu. Uciekamy od problemów jakiejś używki. Uciekamy w ogóle od problemu. No problemom trzeba stawiać czoła, prawda? Jest taki słynny cytat, że strach puka do drzwi, otwiera mu odwaga, a tam nikogo nie ma. Tak? Mhm. Wszystko jest straszne, dopóki gdzieś przed tym uciekamy. Stawiać czoła i się tego nie bać.
Jaki wiek jest najbardziej niebezpieczny? W życiu człowieka? Który moment?
Chyba każdy. Chyba każdy. Ostatnio się zastanawiałem nad takim zagadnieniem, kiedy jesteśmy bardziej wolni? Jako dzieci czy jako dorośli? Prawda? To jest też takie dość mocno subiektywne. Jaki wiek jest najgroźniejszy? Ten, w którym uciekamy. Ten, w którym nie stawiamy czoła. Pewnie ten wiek będzie najgroźniejszy dla nas. Bo czy można było wyróżnić jakąś taką datę graniczną? Można byłoby to się doszukiwać. Przejścia z okresu młodzieńczego w wiek dorosły. Pierwszy rok studiów, pierwszy rok po studiach. Tak, pierwszy rok małżeństwa, pierwszy rok pracy.
A siódmy rok małżeństwa, to jest dopiero trudny rok.
Siódmy, no tak, dlatego moglibyśmy zawsze tak doszukiwać jakiegoś wieku. Wiek to jest pewna liczba, trzeba się cieszyć cały czas życiem. Trzeba tak czerpać dużo z tej radości, z tego życia i doszukiwać się tego piękna, żeby aż...
Ja mam wrażenie, że nasze życie to jest taki nieustający bieg przez płotki i te płotki nigdy się nie kończą.
Tak. Trzeba albo szybko podnosić nogi, albo można być obok płotków.
Nie da się.
Nie da się. No czasami się nie da. Trzeba stawiać czoła temu wszystkiemu. Panie redaktor, wydaje mi się, że człowiek jako sama istota jest tak ogromna. Podbiliśmy Ziemię, teraz próbujemy podbić wszechświat. Tak, zdominować Marsa, jakieś tam inne planety, odkrywać wszystko to, co nas otacza. I musimy chyba uważać w tym wszystkim na 6-calowe urządzenie przed nami. Na telefon. To jest gdzieś takie zagrożenie nasze.
Pan Maciej Korab, psycholog, był naszym gościem dzisiaj, który pracuje na co dzień z osobami w kryzysie bezdomności. To wróćmy jeszcze na sekundę, na koniec naszej rozmowy do tego telefonu. Dlaczego on jest tak niebezpieczny? To nie jest tak jak, nie wiem, jak ze wszystkim w życiu? Może być pozytywnym narzędziem, a może być...
O, oczywiście, że tak. To my zawsze nadajemy tą cechę dominującą danemu urządzeniu, bo to nie myśli, to nie ma jakby świadomości, to nie ma jakiegoś tam sensu istnienia, to bardziej my używamy, to jest nasze narzędzie. Jak młotek, jak dzisiaj sztuczna inteligencja, prawda? To my możemy się doszukiwać zagrożenia. Ja osobiście uważam, że to jest ogromne zagrożenie, ponieważ zastępuje nam też pewien taki próg tego kontaktu społecznego. Tak, bo przez telefon mogę z kimś porozmawiać, super. Ktoś jak jest na drugim końcu świata, ale jak jest w tym samym mieście, to może warto byłoby się spotkać, prawda? Może warto było, nawet jak jest w innym mieście, poświęcić sobotę, niedzielę, żeby pójść się spotkać z naszym przyjacielem, niż, nie wiem, rozmawiać przez telefon. Może nawet takie nie rozmowy przez telefon, a bardziej Instagram, te oczekiwania związane z tym Instagramem. Widzimy cuda. Widzimy bardzo ludzi bogatych, pięknych, szczęśliwych, ale nie widzimy, jak do tego doszli. Widzimy pewien efekt. Widzimy 15-sekundową rolkę, która jest jakimś efektem ciężkiej pracy i my się skupiamy na tym, że ja bym też tak chciał, a tylko dlaczego ja bym tak chciał, a tak nie mam? O, może nad tym powinniśmy popracować, związanego z tym telefonem.
Bardzo dziękuję. Pan Maciej Korab, psycholog, był naszym gościem dzisiaj.
Dziękuję bardzo.